W imię Boga Ojca i Syna i Ducha Świętego witam Was na dzisiejszym nabożeństwie hasłem tygodnia zapisanym w liście do Efezjan w 2:19. Już nie jesteście obcymi i przechodniami, lecz współobywatelami świętych i domownikami Boga. Jeszcze raz bardzo witam Was na dzisiejszym nabożeństwie. Z ogłoszeń parafialnych podaję do wiadomości. Za tydzień zapraszamy na nabożeństwo do Goleszowa na 9:00. Będzie ono połączone z Wieczerzą Pańską. Do odbioru jest najnowszy numer zwiastuna. W kancelarii uruchomiliśmy listę ofiar na rzecz remontu elewacji ściany północnej kościoła w Goleszowie. Rozpoczęto bowiem prace remontowe. Za każdy dar serdecznie dziękujemy. Rozpoczynamy przygotowania do tegorocznej akcji kołoczowej. Będziemy chcieli ponownie upiec kołocze w związku z 241. pamiątką poświęcenia kościoła w Goleszowie. Przygotowania w dniach 12-13 sierpnia. Pieczenie 14 sierpnia od 5:00. Wszystkich chętnych zapraszamy do zgłaszania swojej gotowości w kancelarii. Od dzisiaj otwieramy również listę do zbierania ofiar pieniężnych na ten cel. Będziemy wdzięczni za każdy dar. Wszystkie dzieci zapraszamy już teraz na specjalnie przygotowane dla nich wydarzenia w trakcie wakacji. Filiał w Kozakowicach serdecznie zaprasza na Tydzień Dobrej Nowiny do Kozakowic w dniach 27-30 lipca, który będzie miał miejsce w budynku OSP Kozakowice. Zgłoszenia przyjmują Sabina Kubańska oraz Justyna Strządała. Numery telefonów są na plakatach. Jeśli ktoś chciałby pomóc w trakcie tego Tygodnia Dobrej Nowiny, można zgłaszać się do organizatorów. Zapraszamy na sierpień na Tydzień Dobrej Nowiny do Goleszowa dla dzieci w wieku od 3 do 12 lat w dniach 17-21 sierpnia. Nie trzeba się zapisywać, ale już teraz zachęcamy, żeby zarezerwować sobie ten czas. Zachęcamy do opłacenia składek parafialnych na rok 2026. To pozwoli nam w dalszym ciągu realizować wiele ważnych przedsięwzięć zaplanowanych na okres wakacyjny. Wszystkim jubilatom składamy najserdeczniejsze życzenia Bożego błogosławieństwa, siły, zdrowia i pokoju na każdy kolejny dzień życia. W szczególny sposób do modlitwy chcemy dołączyć Helenę Górniak, która obchodziła w minionym tygodniu swoje 106. urodziny oraz Marię Gibiec, która obchodziła 100. urodziny. Z zapowiedzi Krzysztof Kłoda, syn Edwarda i Heleny z domu Bujok, wyznania ewangelickiego, zamieszkały w Goleszowie przy ulicy Fiołków oraz Agnieszka Ogrodzka, córka Andrzeja i Heleny z domu Gaszek, wyznania ewangelickiego, zamieszkała w Goleszowie na ulicy Fiołków. Ich ślub odbędzie się w przyszłą sobotę, 25 lipca w Goleszowie. Z cyklu modlitw o różne parafie w naszym kościele w tym tygodniu chcemy się modlić o zbór w Żyrardowie. Parafia ta obejmuje teren kilku powiatów na zachód od Warszawy. Społeczność liczy 78 osób, a proboszczem jest ksiądz Halina Radacz. Parafia prowadzi nabożeństwa, organizuje koncerty muzyki kameralnej, działa niewielki chór, a dużą część wspólnoty stanowią ewangelicy z wyboru. A z ogłoszeń technicznych liturgia z mojej strony będzie dzisiaj mówiona, odpowiedzi natomiast klasycznie śpiewane. A teraz zachęcam do zaśpiewania pierwszej z wyznaczonych pieśni. Boże, jak imię Twoje. Niech mówią odkupieni przez Pana. Wołali do Pana w swej niedoli. Chwała niech będzie Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Panie, zmiłuj się. Chryste, zmiłuj się. Panie, zmiłuj się. Chwała Bogu na wysokościach. Módlmy się. Panie nasz, Boże Ojcze, dziękujemy Ci za Twojego Syna, za tą niesamowitą łaskę i miłość, jaką nas obdarzyłeś. Dziękujemy Ci za powołanie nas do mówienia o Tobie, do życia tym właśnie przesłaniem. Panie Jezu, dziękujemy Ci za to, że byłeś za nas na krzyżu. W Tobie mamy zbawienie. Dziękujemy Ci, że jesteś Bogiem, który przychodzi do nas i który chce iść z nami, być przy nas. Duchu Święty, dziękujemy Ci za to, że dajesz nam moc i siłę. Dziękujemy Ci za to, że prowadzisz nas. Prosimy Cię o to nabożeństwo, o ten czas. Dotykaj nas i poruszaj. Dziękujemy Ci za to, że Ty nas zawsze wysłuchujesz. W imię Boga Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Słowa ze Starego Testamentu wyznaczone na tą niedzielę czytamy z drugiej Księgi Mojżeszowej, z 16 rozdziału, od 11 do 18 wersetu. Pan powiedział do Mojżesza: słyszałem szemranie Izraelitów, oznajmił im. Pomiędzy wieczorami będziecie jedli mięso, a rano nasycicie się chlebem i poznacie, że ja, Pan, jestem waszym Bogiem. Rzeczywiście, wieczorem przyleciały przepiórki i pokryły obóz, a rano warstwa rosy leżała na pustyni dookoła obozu. Gdy warstwa rosy uniosła się, na powierzchni pustyni leżało coś drobnego, ziarnistego, jak szron na ziemi. A gdy Izraelici to zobaczyli, pytali jeden drugiego: co to? Ponieważ nie wiedzieli, co to jest. Wówczas Mojżesz im wytłumaczył: to jest chleb, który Pan dał wam do jedzenia. To zaś Pan wam nakazał: zbierajcie z tego każdy tyle, ile potrzebuje, omer na głowę, zgodnie z liczbą osób w namiocie. I Izraelici tak zrobili. Jedni zbierali więcej, drudzy mniej. Kiedy mierzyli na omery, ten, kto zebrał więcej, nie miał w nadmiarze, a temu, kto miał mniej, nie zabrakło. Każdy zebrał według swoich potrzeb. A słowo z Ewangelii na dzisiaj czytamy z Ewangelii według świętego Jana, z 6 rozdziału, od 1 do 15 wersetu. Potem Jezus poszedł na drugą stronę jeziora Galilejskiego, czyli Tyberiackiego. Szło za nim mnóstwo ludzi, bo widzieli znaki, jakich dokonywał, uzdrawiając chorych. Jezus zaś wszedł na górę i usiadł tam ze swoimi uczniami. A zbliżała się Pascha, święto żydowskie. Gdy Jezus podniósł oczy i zobaczył, że liczny tłum przyszedł do Niego, powiedział do Filipa: gdzie kupimy chleba, aby dać im jeść? Zapytał tak, aby wystawić go na próbę, bo sam wiedział, co miał czynić. Odpowiedział mu Filip: za 200 denarów nie wystarczy chleba, aby każdy mógł otrzymać choć trochę. Jeden z uczniów, Andrzej, brat Szymona, powiedział do Jezusa: jest tu chłopiec, który ma 5 chlebów jęczmiennych i 2 ryby. Ale cóż to jest dla tak wielu? Jezus polecił: każcie ludziom usiąść. Było zaś dużo trawy. Usiedli więc mężczyźni, a było ich około 5000. Jezus wziął chleby, odmówił modlitwę dziękczynną i rozdał siedzącym. Podobnie uczynił z rybami i rozdał, ile kto chciał. Gdy się nasycili, powiedział do uczniów: pozbierajcie pozostałe okruchy, aby nic się nie zmarnowało. I zebrali więc i napełnili 12 koszy okruchami, jakie pozostały po spożyciu 5 chlebów jęczmiennych. Kiedy ludzie zobaczyli, jakiego znaku dokonał, mówili: ten jest prawdziwym prorokiem, który miał przyjść na świat. Gdy jednak Jezus poznał zamiar, że zamierzają przyjść i porwać go, aby obwołać królem, znowu udał się samotnie na górę. Tyle słów Pisma Świętego. Bądź pochwalony, Panie Jezu. A teraz zaśpiewajmy kolejną z wyznaczonych pieśni. Łaska wam i pokój od Boga naszego i Pana Jezusa Chrystusa i Ducha Świętego. Niech będą z nami teraz i na wieki. Tekst kazalny przeznaczony na dzisiejszą niedzielę czytamy z listu do Hebrajczyków z 13 rozdziału od 1 do 3 wersetu. Niech trwa braterska miłość. Nie zapominajcie też o gościnności, gdyż przez nią niektórzy nieświadomie gościli aniołów. Pamiętajcie o więźniach, jakbyście byli razem z nimi więzieni, a krzywdzonych bo i wy żyjecie w ciele. Duchu Święty, dodaj nam mądrości i prowadź nas w Twoim Słowie. Amen.
Co jeśli da się zweryfikować, czy człowiek wierzy? Co jeśli wiara jest widoczna? I co jeśli można ją w pewien sposób zdiagnozować? List do Hebrajczyków przez wiele rozdziałów mówił o wielkich prawdach wiary. O Jezusie Chrystusie, zbawieniu, przymierzu, ofierze, wytrwałości. Autor pokazuje, kim jest Jezus Chrystus i co dla nas uczynił. Jednak w 13 rozdziale coś się zmienia. Autor jakby mówił właśnie w tym 13 rozdziale: skoro wierzycie w Chrystusa i znacie prawdy wiary, sprawdźmy teraz, jak ta wiara wygląda w waszym życiu. Jak ta wiara wygląda w waszych relacjach, wspólnocie, w domu. Ja bardzo lubię porównanie wiary do drzewa. Że wiara jest jak drzewo i korzeni nie widzimy, ponieważ są ukryte pod ziemią. Ale ich stan poznajemy po owocach. Podobnie nie możemy zajrzeć bezpośrednio do ludzkiego serca, ale możemy zobaczyć owoce wiary w codziennym życiu. I co ważne, nie chodzi teraz, żeby wskazywać, czy ktoś wierzy, czy nie, bo każdy z nas, a ja przede wszystkim, jesteśmy ostatnimi osobami do wskazywania, kto wierzy, kto nie. To wie tylko Jezus. Ale możemy zrobić badanie samego siebie. Dzisiejszy tekst zaprasza nas do tego, do takiego duchowego badania diagnostycznego. Nie wiem, jakie jest, każdy z Państwa ma skojarzenia z lekarzem. Ja zazwyczaj negatywne. Ale jest różnie. Bo kiedy idziemy do lekarza, nie wystarczy powiedzieć: wydaje mi się, że jestem zdrowy. Lekarz sprawdza konkretne wskaźniki. Temperaturę, ciśnienie, tętno, a czasami jeszcze wyniki krwi. I one pokazują, co naprawdę dzieje się wewnątrz organizmu. Tak samo autor listu do Hebrajczyków daje 3 wskaźniki, dzięki którym możemy zbadać stan naszej wiary. Więc dzisiaj będziemy się badać. Każdy siebie indywidualnie. Jaki jest stan naszej wiary? Więc zacznijmy od pierwszego wskaźnika, czyli miłości braterskiej. Autor nie mówi: zacznijcie się kochać. Nie mówi też: kochajcie się. Mówi: miłość braterska niech trwa. Słowo trwa pokazuje, że miłość może osłabnąć. Na początku łatwo jest być życzliwym. Kiedy poznajemy nowych ludzi albo zaczynamy działać w nowej grupie. Często mamy dużo entuzjazmu, dużo siły, radości, ale z czasem pojawiają się jednak różnice charakterów. Z czasem widzimy coraz większe różnice między nami a danym człowiekiem. Zaczynamy zauważać przywary innych ludzi, a oni też nasze. Zaczynamy widzieć, że są inni. Zaczynamy zauważać, że dla nas ktoś wydaje się może dziwny. I wtedy może pojawić się zmęczenie, konflikty, zazdrość, zawiedzione oczekiwania i urazy. A miłość chrześcijańska nie polega na tym, że zawsze czujemy sympatię do każdego człowieka albo że ze wszystkimi się zgadzamy. Polega na tym, że pomimo trudności nadal wybieram dobro drugiej osoby. Miłość w Nowym Testamencie to świadome działanie dla drugiego człowieka. Nie w pierwszym rzędzie uczucia, a praktyka traktowania drugiego człowieka, a nie subiektywne odczucia i emocje wobec drugiego człowieka. Więc miłość według Nowego Testamentu jest świadomym działaniem. Ja lubię porównywać miłość do ogniska. Nie wystarczy rozpalić go raz. Jeżeli przestaniemy dokładać drewna, ogień osłabnie i w końcu zgaśnie. Tak samo w piecu. Drewnem podtrzymującym miłość są takie właśnie małe, codzienne rzeczy. Rozmowa, zainteresowanie, przebaczanie, pomoc, modlitwa, cierpliwość, obecność. Czasem będzie to po prostu telefon do drugiej osoby, z którą dawno nie rozmawialiśmy. Czasem będzie to pierwszy krok po konflikcie, a czasem powstrzymanie się od jakiegoś przykrego słowa. Więc pierwsza część naszego duchowego badania stawia pytania. Czy moja miłość trwa również wtedy, gdy druga osoba wcale nie daje mi powodów, żeby ją kochać? Lub powoduje u mnie zdenerwowanie i irytację? Oraz drugie pytanie. Czy traktuję Kościół jak rodzinę? Czy tylko jako wydarzenie, na które przychodzę w niedzielę? Jezus powiedział, po tym wszystkim wszyscy poznają, żeście moimi uczniami, jeśli miłość wzajemną mieć będziecie. Nie powiedział, że ludzie rozpoznają nas po budynkach, po doktrynach, po tym, że w niedzielę idziemy do kościoła lub po tym, że znamy Biblię. Jezus mówi, że ludzie inni poznają nas po tym, że miłujemy innych ludzi. Że ukazujemy innym miłość. To ma być znak rozpoznawalny. I taka dość mocna teza. Nie możemy mówić, że kochamy niewidzialnego Boga, jeśli stale lekceważymy widzialnego człowieka. Więc teraz drugi wskaźnik naszego badania. Drugim wskaźnikiem jest gościnność. W Biblii oznacza ona dosłownie miłość do obcego. Nie chodzi więc tylko o przyjmowanie dobrych znajomych na kawę. Oczywiście jest to miłe i dobre. I nic z tym złego. Bo przyjaciół zapraszamy, ponieważ znamy ich i dobrze się przy nich czujemy. Ale gościnność zaczyna się również wtedy, gdy robimy miejsce dla człowieka, którego jeszcze nie znamy, lub który jeszcze nie należy do naszego grona znajomych. W czasach pierwszych chrześcijan wierzący przyjmowali podróżnych, misjonarzy, ludzi uciekających przed prześladowaniami, dając im bezpieczeństwo i miejsce do odpoczynku. To było tym bardziej ważne, że w tamtych czasach karczmy, gdzie się nocowało, były w tak złym stanie, że ludzie musieli polegać właśnie na gościnności innych braci w kościele. Ale dzisiaj może ona oznaczać zauważenie nowej osoby w kościele, rozmowę z kimś, kto po nabożeństwie stoi sam, zaproszenie kogoś samotnego albo podzielenie się swoim czasem i uwagą. W praktyczny sposób może to być po prostu zaproszenie kogoś na obiad lub na kawę i herbatę, z kim się zazwyczaj nigdy nie rozmawiało. Dalej czytając, autor przypomina, że niektórzy, okazując gościnność, nie wiedząc o tym, przyjęli aniołów. Prawdopodobnie jest to nawiązanie do historii Abrahama z 18 rozdziału Księgi Rodzaju. Nie chodzi teraz o to, że teraz, kiedy przyjmujemy gości, mamy podejrzewać, że każdy z nich to jest przebrany anioł. Oczywiście nie wykluczamy istnienia, ale chodzi o to, że ja tam widzę głębszy sens. Tym głębszym sensem jest to, że nigdy nie wiemy, co Bóg może zrobić przez człowieka, którego początkowo uznaliśmy za nieistotnego. Cytując Michaela Krugera, nigdy nie wiemy, jakie znaczenie nasza gościnność będzie mieć dla Królestwa Bożego. Niewielki akt gościnności może mieć potężny wpływ. Czasem traktujemy swoje życie jak zamknięty pokój. Mamy swoich ludzi, swoje miejsce i swój porządek. Nie chcemy wpuszczać innych, ponieważ to by zaburzyło ten porządek. A gościnność? Gościnność oznacza właśnie przesunięcie krzesła i powiedzenie: tutaj jest miejsce również dla Ciebie. Chcę otworzyć swoje życie na Ciebie. Chcę, żeby moje życie było dostępne dla innych ludzi. Wiecie, w jakie dni rozwija się Kościół? Pierwszą odpowiedzią prawdopodobnie jest niedziela. W niedzielę spotykamy się na nabożeństwie, słuchamy Słowa Bożego, modlimy się, śpiewamy, przeżywamy społeczność. Niedziela jest bardzo ważnym dniem. Ale Kościół rozwija się również w poniedziałek. Kościół rozwija się też we wtorek i Kościół rozwija się w środę, czwartek, piątek i sobotę. Kościół nie kończy się w niedzielę po błogosławieństwie. Kościół trwa cały tydzień. Niedzielne nabożeństwo nie jest metą chrześcijańskiego życia. Jest początkiem. A gościnność jest pięknym darem, który rozwija Kościół. Pięknym było patrzeć w tym tygodniu na Bible Camp, czyli półkolonie z Amerykanami, która trwała w zeszłym tygodniu, gdzie głównie dzieci mogły świetnie spędzać czas, bawiąc się i ucząc się o Bogu. To był piękny, błogosławiony czas, ale też dla mnie było piękne patrzeć na to, jak te dzieci wspólnie spędzają czas, ponieważ właśnie tak się buduje Kościół. Ponieważ właśnie tak rozwija się Kościół. Ale też piękny był czwartek, gdzie całe rodziny mogły przyjść na wspólne ognisko i spędzić wspólnie czas. Był to piękny obraz, jak buduje się Kościół. Dlatego gościnność jest tak ważna. Ponieważ mamy być Kościołem cały tydzień, nie tylko w niedzielę. Poprzez gościnność otwieramy się na innych. I zamiast uciekać po nabożeństwie do domu, zatrzymujemy się i zaczynamy patrzeć na innych. I zaczynamy budować Kościół. Gościnność nie zaczyna się od dużego, pięknego domu i pięknego salonu. Gościnność zaczyna się od szerokiego serca na innych ludzi. Więc druga część naszego badania stawia pytanie, kogo mógłbym zaprosić lub wysłuchać, lub po prostu komuś poświęcić czas w tym tygodniu. Z kim mógłbym w tym tygodniu lub w tą niedzielę spędzić czas? To teraz trzeci, ostatni wskaźnik. Trzecim wskaźnikiem żywej wiary jest pamięć o cierpiących. W Biblii czytamy o więźniach. Autor zwraca się prawdopodobnie przede wszystkim do chrześcijan uwięzionych z powodu wiary. W starożytnym świecie więźniowie często byli uzależnieni od pomocy rodziny i przyjaciół. Ktoś musiał przynieść im jedzenie, ubranie i inne potrzebne rzeczy. Odwiedzanie takich więźniów mogło być też ryzykowne, bo człowiek ujawniał, że ma związek z tym człowiekiem, który był uznany za przestępstwo. W tamtych czasach ludzie trafiali często do więzienia za samą wiarę, więc przyjście i pomoc takiemu człowiekowi oznaczała, że przyznaje się do tego człowieka i prawdopodobnie też wierzy. Więc było to bardzo ryzykowne. Ale autor nie mówi tylko wiedzcie, że oni istnieją. Albo współczujcie im. On mówi, pamiętajcie o nich, jakbyście sami byli uwięzieni. To zaproszenie do empatii, która próbuje wejść w sytuację drugiego człowieka. Kościół jest jak jedno ciało i to porównanie bardzo dobrze znamy. Kiedy boli palec, całe ciało to odczuwa. Ręka nie mówi wtedy, to tylko palec, mnie to nie dotyczy. Apostoł Paweł napisał, jeśli cierpi jeden członek, cierpią z nim wszystkie członki. Więc kim są dzisiejsi więźniowie, ludzie zapomnieni? Prześladowani chrześcijanie? Oczywiście tak. Może nie w naszym kraju, ale w innych. Co nie zwalnia nas o pamięci o nich, co nie zwalnia nas o modlitwę o tych ludzi. Ale tymi zapomnianymi lub uwięzionymi ludźmi mogą być też po prostu ludzie chorzy, osoby starsze, ludzie przebywający w szpitalach i domach opieki, osoby samotne oraz ci, którzy cierpią w ciszy, a na zewnątrz wyglądają, jakby byli silni i wszystko u nich było dobrze. I chciałbym tu w tym miejscu powiedzieć, że w tym kościele jest wiele, wiele, i to wiele osób, które mógłbym tutaj zaprosić, mogłyby tu stanąć i dać niesamowite świadectwo, jak służą innym ludziom. Jest tu wiele osób, o których ja osobiście bardzo chciałbym się uczyć, jak służyć i pomagać drugiemu człowiekowi. Ponieważ te osoby, często anonimowe, nie szukają rozgłosu, a po prostu w tygodniu pamiętają o tych ludziach, modlą się o nich, robią zakupy tym ludziom, wożą ich, są dla nich. I to jest piękne, i to jest piękne świadectwo Kościoła. Więc trzecia część naszego badania stawia pytanie, czy tylko współczuję cierpiącym, czy robię coś konkretnego? Oraz pomocne pytanie, czy potrafię wyobrazić sobie, jak sam chciałbym zostać potraktowany w podobnej sytuacji? A później robić tak dla innych. Być takim dla innych. Po przeprowadzeniu tego badania możemy zapytać, może pojawić się takie pytanie. Skąd wziąć siłę, by kochać? Skąd wziąć siłę, gdy ktoś nas zawiódł? Skąd wziąć siłę, by otworzyć drzwi przed obcymi i pamiętać o cierpiących? Odpowiedzią nie jest silna wola. Odpowiedzią jest Jezus Chrystus. To On nazwał swoich uczniów braćmi. To On przyjął obcych, odrzuconych i pogardzonych. To On zauważył cierpiących. To On sam został odrzucony, związany i potraktowany jak przestępca. Jezus powiedział, że w dniu sądu do zbawionych powie: byłem przychodniem, a przyjęliście mnie. Byłem więźniem, a przychodziliście do mnie. Jak bardzo jest to istotne. Więc nie kochamy innych po to, aby zasłużyć na Bożą miłość. Kochamy, ponieważ sami zostaliśmy przez Boga przyjęci. Nie otwieramy drzwi przed innymi, aby udowodnić, że jesteśmy dobrymi chrześcijanami. Otwieramy je, ponieważ Chrystus najpierw otworzył drzwi przed nami. Nie pamiętamy o cierpiących, dlatego że jesteśmy od nich lepsi. Pamiętamy, ponieważ Jezus wszedł w nasze cierpienie i nie odwrócił od nas wzroku. Chrześcijańskie życie nie jest próbą zasłużenia na zbawienie. Jest odpowiedzią na łaskę, którą już otrzymaliśmy. Wiecie, mówiłem, że Kościół rozwija się przez cały tydzień, nie tylko w niedzielę. A co dlatego, że w niedzielę słyszymy o miłości. W poniedziałek okazuje się, czy potrafimy nią żyć. W niedzielę śpiewamy o przebaczeniu. We wtorek okazuje się, czy umiemy przebaczyć komuś, kto nas zranił. W niedzielę modlimy się o samotnych. W środę okazuje się, czy znajdziemy czas, żeby do kogoś zadzwonić. W niedzielę mówimy, że każdy człowiek jest ważny. W czwartek okazuje się, czy zauważymy kogoś, kogo inni omijają. W niedzielę słuchamy o pomocy dla potrzebujących. W piątek okazuje się, czy podzielimy się swoim czasem, pieniędzmi lub wygodą. W niedzielę nazywamy się braćmi i siostrami. W sobotę okazuje się, czy naprawdę umiemy być dla kogoś rodziną. Kościół nie rozwija się tylko wtedy, gdy na nabożeństwie pojawi się wiele ludzi. Rozwija się wtedy, gdy jego członkowie coraz bardziej przypominają Jezusa. Można mieć pełną salę, pełen Kościół, a jednocześnie zamknięte serca. Można mieć wiele pieśni, można znać wiele pieśni, a nie zauważyć cierpiącego. Można słuchać wielu kazań, a wciąż nie umieć przyjąć drugiego człowieka. Kościół rozwija się wtedy, gdy miłość braterska trwa. Kościół rozwija się wtedy, gdy otwieramy drzwi przed obcymi. Kościół rozwija się wtedy, gdy pamiętamy o człowieku, którego inni przestali widzieć. Niech wynik tego badania nie pozostanie tylko informacją. Kiedy lekarz zauważa problem, wskazuje, jakie działania należy podjąć. I może ktoś dzisiaj z was dzisiaj badał swoje serce i zauważył, że gdzieś coś jest nie tak, że coś, może jedna rzecz kuleje, może gdzieś zaświeciła się czerwona lampka. To nie jest moment, żeby się załamywać i myśleć, tragedia. To moment, kiedy trzeba wrócić do źródła, do Jezusa, aby napełnił nas na nowo swoją miłością i łaską i swoim Słowem, które jest zapisane. Bo Słowo Boże nie tylko pokazuje stan naszej wiary, ale napełnia nas i wskazuje do konkretnej odpowiedzi. Dlatego, jeśli mielibyśmy z tego nabożeństwa nic nie zapamiętać, lub na początku się ktoś wyłączył, proszę zapamiętaj tylko trzy słowa. Trwaj, otwórz, pamiętaj. Trwaj, otwórz, pamiętaj. Trwaj w miłości do drugiego człowieka. Otwórz drzwi i swoje serce dla innych ludzi. I pamiętaj o cierpiących. To są trzy wskaźniki naszej wiary. Pokazują, czy Chrystus rzeczywiście przemienia całe nasze życie. Amen. Na to usłyszane, przeczytane Boże Słowo i rozważone Boże Słowo wyznajmy wspólnie wiarę naszą słowami apostolskiego wyznania wiary. Wierzę w Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Marii Panny, umęczon pod Poncjuszem Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion, wstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga, Ojca Wszechmogącego, skąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, Święty Kościół Powszechny, społeczność świętych, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie i żywot wieczny. Amen. Przyjmijcie życzenie pokoju. A pokój Boży, który przewyższa wszelki rozum i zrozumienie, strzec będzie waszych serc i waszych myśli w Chrystusie Jezusie, Panu i Zbawicielu naszym, ku żywotowi wiecznemu. Amen. Módlmy się. Panie, dziękujemy Ci za to, że Ty jesteś przy nas, że nie zostawiasz nas, za to, że dałeś nam swoje słowo, z którego możemy czerpać, badać się i sprawdzać, jaką mamy kondycję, jak jest w naszym życiu. Dziękujemy Ci za to, że Ty nie zostawiasz nas samych z tą diagnozą, że Ty dodajesz nam sił, że Ty nas prowadzisz, że Ty dajesz nam pokój, że Ty po prostu przy nas jesteś. Panie, prosimy Cię o wszystkich potrzebujących, wszystkich osobach, które mierzą się z ciężkimi diagnozami, które leżą w szpitalach i w domach opieki. Panie, bądź z nimi. Prosimy Cię, dodawaj im sił, ale prosimy Cię też o ich rodziny, żebyś dawał im pokój i siłę w tym ciężkim dla nich czasie. Prosimy Cię o wszystkich prześladowanych chrześcijan, którzy muszą walczyć o życie ze względu na Twoje imię. Panie, bądź przy nich, pocieszaj ich, dodawaj sił. Panie, dziękujemy Ci też za Panią Helenę Górniak oraz Marię Gibiec. Dziękujemy Ci za to, że tak długo już ich prowadzisz. I za to, że dodajesz im sił. Za to, że nie zostawiasz ich. Chwała Tobie, Panie Boże. Dziękujemy Ci też za parafię w Żyrardowie. Dziękujemy Ci za tamtejszych parafian i duchownych. Panie, dodawaj im sił, prowadź ich, motywuj ich, żeby ich służba nie ustępowała, żeby ich wiara ciągle była żywa i świeża. A wszystkie modlitwy, wszystkie słowa niewypowiedziane chcemy wołać do Ciebie słowami, których nauczył nas Twój Syn, a nasz Zbawiciel. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jak i my odpuszczamy naszym winowajcom. Nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Niech Ci błogosławi Pan i niechaj Cię strzeże. Niech rozjaśni Pan oblicze swoje nad Tobą i niech Ci miłościw będzie. Niech obróci Pan twarz swoją ku Tobie i niechaj Ci da swój święty pokój. Amen.